not travel into areas affected
by a hospitalized and critical condition. Fala koronawirusa w Polsce. Ekspansja nowych mutacji wirusa. Z drugiej strony Narodowy Program Szczepień. Czy da efekt? Czy Polacy mają zaufanie do szczepień? Oraz czego nauczył nas ten rok pandemii? Nas osobiście, nas jako społeczeństwo. Czego nauczył rządzących? O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Widź pod prąd na żywo. Małgorzata Kubicka-Frączek. Zapraszam. Witam. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj wirusolog z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
A w studiu ze mną redaktor Cezary Kłosowicz. Witam Ciebie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Przypominam wszystkim, że jest to program na żywo. Jesteśmy na Facebooku, na czacie, na YouTubie, także możecie zadawać pytania. Na część z tych pytań postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym programie. A na początek chciałabym zadać pytanie naszemu szefowi serwisu informacyjnego. Jaki jest aktualny stan epidemii w Polsce?
No, patrząc na liczby, jakie podaje Ministerstwo Zdrowia, no to widać, że jest coraz gorzej pod względem i zakażeń, i przede wszystkim śmierci czy zajętych łóżek szpitalnych. No, dziś mieliśmy informację o prawie 400 zgonach w ciągu ostatniej doby, kiedy no, maksymalną, jaka była w czasie tej pandemii, no, to było ponad 670 jeszcze w listopadzie. Zajętych łóżek ponad 18 tysięcy. To jest poziom taki, jaki był przed świętami Bożego Narodzenia. Dla porównania, no maksimum w listopadzie to było 23 tysiące. I zajętych 1900 respiratorów. To największa liczba od 5 grudnia, a już, no już był spadek, bo było na 1200 w pierwszej połowie lutego. Także teraz no, widać wzrost we wszystkich tych wskaźnikach. No i widać, no, rząd próbuje teraz reagować. Ten lockdown, który rozluźnił, teraz próbuje no, jakoś zamykać to regionalnie bardziej. No, zobaczymy, co to dodano, ale raczej trzeba się spodziewać, że no, będą te liczby niestety rosły.
No, czyli widać, że epidemia się rozpędza. Za co, jak podają media, odpowiada przede wszystkim brytyjska mutacja koronawirusa. I tutaj pierwsze pytanie do naszego gościa, panie doktorze. Czy rzeczywiście to mutacja brytyjska jest temu winna, czy były inne czynniki? Czy na przykład ten okres wiosenny jest za to po prostu odpowiedzialny?
Cóż, tych czynników jest co najmniej kilka. Mutacja, owszem, wariant brytyjski może być bardziej odpowiedzialny za wzrost zakażeń z racji tego, że jest bardziej zakaźny. Natomiast popatrzmy, ten wzrost zakażeń już można było po tym zaobserwować kilka tygodni wcześniej i tak naprawdę tutaj na to może złożyć się znowu brak, że tak powiem, przestrzegania zasad niefarmakologicznych przez ogół społeczeństwa. Częściowo powrót dzieci do szkół, gdzie jednak mimo wszystko dzieci zakażają się koronawirusem, choć nie występują u nich najczęściej objawy zakaźne, ale mogą go przenosić na rodziców czy nauczycieli. No i również akurat powiedzmy sobie, myślę, że tutaj pewną rolę mogą odgrywać pewne zaburzenia, opóźnienia w programie szczepień.
No mamy już tych mutacji koronawirusa kilka, między innymi brytyjska, bo jest jeszcze południowoafrykańska, brazylijska. I mam takie pytanie, czy szczepionki, które obecnie są dostępne w Polsce, czyli Pfizer, Moderna, AstraZeneca, na ile będą skuteczne przeciw tym mutacjom, no, głównie przeciwko brytyjskiej?
Wiadomo już, że akurat przeciwko brytyjskiej wszystkie z tych szczepionek będą skuteczne. Są również dowody na to, że szczepionki Pfizera i Moderny są skuteczne przeciwko wariantowi południowoafrykańskiemu, gdzie jednak skuteczność szczepionki AstraZeneca jest obniżona. Brak jest natomiast w tej chwili jednoznacznych danych naukowych, jak wygląda kwestia skuteczności względem wariantu brazylijskiego, no ale ten jeszcze póki co nie został zidentyfikowany w Polsce.
Tych mutacji mamy kilkanaście. Ja tu wspomniałam o tych trzech takich najważniejszych. Widać, że wirus mutuje częściej niż na początku epidemii eksperci sugerowali. Pytanie w związku z tym, czy te szczepionki będą podlegały podobnej aktualizacji jak szczepionka na grypę?
Tutaj pragnąłbym nadmienić, że to nie jest tak, że akurat wirus mutuje częściej niż przewidywali eksperci. Tych mutacji zresztą nie mamy kilkanaście, tylko mamy akurat ich kilka tysięcy. Część z nich tak naprawdę tylko jest bardziej medialna, bądź też powiedzmy sobie ma bardziej, większe znaczenie z tytułu epidemiologii. Natomiast dlaczego wykrywamy je stosunkowo częściej? Najczęściej wykrywamy Brytyjczycy. Dlaczego? Bo najlepiej i najczęściej je badają. Badają, sekwencjonują w granicach 15% izolatów pobranych na terenie Wielkiej Brytanii. W związku z tym, jeżeli prowadzą te badania na szeroką skalę, to najlepiej są zorientowani, co tak naprawdę się dzieje. Czy szczepionki będą musiały podlegać aktualizacji? Niekoniecznie. Generalnie rzecz biorąc, należy tutaj akurat przyrównać. To nie jest na takiej zasadzie, że białko kolca, przeciwko któremu produkowane są przeciwciała i nie tylko zresztą przeciwciała w trakcie odpowiedzi poszczepiennej, ma jedną determinantę antygenową. Tych tak zwanych epitopów jest co najmniej kilka. Ja czas temu jakiś porównałem to, że nasz układ odpornościowy po szczepieniu wynajmuje kilku ochroniarzy. I owszem, można założyć, że jeden, dwóch z nich będą pewnego dnia niedysponowani, ale tak czy inaczej będziemy dysponowali, powiedzmy sobie, piątką czy szóstką innych własnych bodyguardów, których zadaniem będzie skutecznie zneutralizować napastnika. I tak między innymi się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że należy pamiętać, że odpowiedź poszczepienna nie tylko zależy od przeciwciał, chociaż w ten sposób jest najłatwiej mierzalna, ale również od odporności komórkowej.
O tych kilkunastu mutacjach wspominali eksperci na portalu medycznym. Chodziło właśnie o to przede wszystkim, że to są mutacje dotyczące między innymi białka kolca, więc tego białka, które jest związane bezpośrednio z szczepionką i jej działaniem. Oczywiście, że no, odporność nasza nie zależy tylko od przeciwciał, ale również jest odporność komórkowa. Mam takie pytanie, czy ma doktor jakieś zdanie albo wiedzę na temat, jaki poziom przeciwciał można uznać za ochronny, taki, który rzeczywiście po szczepieniu ochroni nas przed zachorowaniem na COVID?
Nie ma jednoznacznych danych naukowych na ten temat, natomiast wyraźnie można stwierdzić, że po szczepieniu, zwłaszcza akurat preparatami mRNA, bo na ten temat mamy najwięcej informacji, nawet z terenu Polski, bo i szczepi się tymi preparatami najdłużej, poziom tych przeciwciał jest wykrywany na poziomie kilku do kilkunastu tysięcy jednostek międzynarodowych, gdzie za wartość dodatnią uznaje się już 30 tych jednostek międzynarodowych. W związku z tym ten poziom przeciwciał po dwóch dawkach szczepionek mRNA jest zazwyczaj bardzo, bardzo wysoki.
Z tego co zrozumiałam, taki poziom powiedzmy powyżej 30 jednostek uznałby już pan doktor za taki, który chroni pacjenta przed zachorowaniem na COVID?
Nie, absolutnie tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że według akurat danych firmy, która produkuje testy, wartość powyżej 30 uznaje się akurat za wartość dodatnią. Natomiast jaki jest dokładnie poziom protekcyjny, tego jeszcze nikt nie określił. Natomiast skoro w wyniku szczepień ten poziom przeciwciał jest co najmniej stukrotnie, a czasami akurat i więcej, większy niż poziom dodatni, najprawdopodobniej akurat świadczy to o tym, że prawie każde szczepienie dwoma dawkami zapewnia poziom protekcyjny.
Ja chciałbym zapytać, tak w imieniu widzów, co to znaczy, że szczepionka ma 95% skuteczności? Jak to, do jakich liczb to się odnosi, czy do jakich jak to zinterpretować?
To znaczy akurat w tym momencie, że w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną, która przyjmowała placebo, występowała akurat redukcja zakażeń o mniej więcej 95%.
Czyli rozumiem, w grupie tam kontrolnej zachorowało, powiedzmy, z tych wszystkich zaszczepionych tam powiedzmy 200 osób, a w grupie zaszczepionej tam 5 czy coś takiego, mniej więcej.
Mniej więcej. Generalnie akurat biorąc pod uwagę, że grupa kontrolna i grupa badana liczyły mniej więcej w przypadku szczepionki Pfizera ponad 20 tysięcy osób, no to można sobie porównać, o jakich liczbach tutaj mówimy.
Ja jeszcze chciałam zapytać pana doktora o szczepionkę AstraZeneca, ponieważ ona budzi dość duże emocje ostatnio. I pytanie, czy ta szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna, bo pojawiają się niekorzystne doniesienia na jej temat?
Większość z tych doniesień to są akurat doniesienia medialne. Zresztą jeżeli akurat ktoś zgłasza epizod gorączkowy, czy nawet objawy grypopodobne, to jest, ja zawsze zadaję w takim przypadku jedno krótkie pytanie. Czy ktoś woli mieć akurat lekkie objawy grypy przez mniej więcej 24-48 godzin, czy otrzeć się potencjalnie o respirator i niewydolność oddechową w przebiegu COVID? Zawsze należy akurat mierzyć stosunek zysków do ryzyka, a tutaj akurat ten zysk jest zdecydowanie większy ze szczepienia niż z braku szczepienia.
Oczywiście tutaj się zgodzę, ale chciałabym się dopytać jeszcze o doniesienia, bo są duże rozdziewy między danymi. Na przykład w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o te skutki negatywne szczepienia na AstraZeneca, to było 0,4% tylko. We Francji już 1,5%. W Austrii, tutaj podzielę się informacją od naszej korespondentki z Austrii. Według mediów austriackich szczepionka AstraZeneca zalega na półkach. Zostały zaszczepione nią w ostatnim czasie w jednym ze szpitali dwie pielęgniarki. Jedna zmarła, druga z zatorem leży na intensywnej terapii. Rząd Austrii wycofał około 6 tysięcy szczepionek z tej partii. Pojawiło się kolejne doniesienie, również dotyczące medyka ze szpitala, który bardzo źle zniósł tą szczepionkę. I według naszej korespondentki śledztwa w tej sprawie nie będzie, co na pewno nie wzmocni PR-u firmy AstraZeneca i akceptacji tej szczepionki. Czy jakoś chciałby to doktor skomentować?
W żadnym przypadku akurat nie udowodniono związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy podaniem jakiejkolwiek szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 a zgonem osoby zaszczepionej. Związek czasowy nie jest związkiem przyczynowo-skutkowym. No, dziwi mnie akurat, że władze austriackie nie zdecydowały się na dochodzenie farmakologiczne w tej kwestii, ale to jest ich suwerenna decyzja. Natomiast kwestia, cała reszta to już jest, tutaj należałoby to interpretować właśnie, że jest to poniekąd granie na emocjach ludzi.
To w takim razie skąd taki negatywny PR? Tyle skutków ubocznych, które są zgłaszane, również wśród lekarzy w Polsce. Niektórzy gorzej znoszą akurat tą szczepionkę w porównaniu z tymi, którzy byli zaszczepieni Pfizerem. Czy rzeczywiście ta szczepionka może być gorszej jakości?
Nie można powiedzieć, że ta szczepionka jest gorszej jakości. To jest akurat zupełnie inny model szczepionki, ponieważ akurat mamy stosunkowo niewiele danych na temat skuteczności innych szczepionek wektorowych. Dopiero 27 lutego inna szczepionka firmy Johnson & Johnson została na rynek amerykański. Nie możemy powiedzieć, czy jest to wynik akurat podawania szczepionek wektorowych, czy jest to wynik podawania szczepionki AstraZeneca. Z drugiej strony zawsze akurat w tym momencie w przestrzeni medialnej podawane jest dużo zgłoszeń. Nie ma akurat w tym momencie konkretnych podawanych liczb. I tu jest znowu duży problem, jak do tego się odnieść z punktu widzenia nauki. W związku z tym, dopóki nie mamy informacji naukowych, to trudno jednoznacznie to akurat w tym momencie komentować.
Tam tak, to jest pytanie naszego kolegi lekarza. Jaki procent niepożądanych odczynów jest na tyle poważny, że wyłącza z pracy na parę dni? Bo tak było w przypadku szczepienia AstraZeneca tam na oddziale.
Nie wiem, czy wyłączę, znowu, nie wiem akurat w tym momencie, jaki to jest procent skutków tutaj ubocznych na tyle silnych, że wyłącza z pracy. Natomiast znowu, w takim wypadku, jeżeli takie akurat skutki stwierdzono, to każda osoba z personelu medycznego powinna sobie zdawać sprawę z tego, że może je zgłosić samodzielnie do Urzędu Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych. To jest jedna kwestia, a gdzie URPL prowadzi tego typu statystyki, a to tego typu statystyki nie wykazują tego, że mamy wiele tych efektów niepożądanych. Z drugiej strony we Francji, i tutaj jest rzecz bardzo ciekawa, niejako symptomatyczna, że więcej skutków ubocznych po podaniu szczepionki AstraZeneca zaobserwowano wśród personelu medycznego, który pracuje, że tak powiem, w państwowym sektorze opieki zdrowotnej niż prywatnym. Skutki, a raczej może inaczej, przyczyny tego proszę, że tak powiem, wziąć pod dyskusję samemu.
Tutaj jeszcze dodam też informację z Austrii, że mimo tych negatywnych doniesień chęć do zaszczepienia się wzrasta w Austrii i w ostatnich miesiącach wzrosła o 20%. Dopytam jeszcze może o tą AstraZenecę, dlatego że no, budzi chyba w tej chwili takie spore emocje. Czy jakiś wpływ na to, że ten PR jest taki negatywny, może mieć takie ciągle zmieniające się zakres osób, które mają się nią szczepić? Bo na początku było w HPL-u chyba tej szczepionki, że do 55 roku życia. U nas na początku było do 60 roku życia, potem 65, teraz 69. Co jakieś niepokoje budzi. Tak samo jeśli chodzi o odstęp między tą pierwszą a drugą dawką. Na początku był 6 tygodni, teraz 12 tygodni. Po prostu takie jest straszne zamieszanie i szum medialny.
Szum medialny, owszem. Natomiast czy zamieszanie? No generalnie akurat zamieszanie wynika właśnie z szumu medialnego, który często jest nakręcany dodatkowo. Pamiętajmy o tym, że wszystkie z tych szczepionek, tym preparat AstraZeneca, są objęte tak zwanym trybem warunkowym. W związku z tym do chociażby Europejskiej Agencji Leków cały czas spływają wyniki badań. Na samym początku przy rejestracji nie było wystarczającej grupy badanej w wieku 60+. W związku z tym zostały przyjęte zalecenia przez EMA, że powinno być szczepienie poniżej tej granicy wiekowej. Spłynęły odpowiednie wyniki badań, rozszerzono akurat w tym momencie grupę wiekową. Na samym początku przyjęto skuteczność tejże szczepionki na poziomie 60%. Dlaczego? Dlatego, że akurat takie wyniki były właśnie dla szczepienia w interwale czasowym 6 tygodni. W momencie, kiedy stwierdzono, że interwał czasowy do podania drugiej dawki rośnie 10-12 tygodni, a skuteczność szczepień wówczas również rośnie do mniej więcej poziomu 80-kilku%, wydłużono zalecenia co do podania drugiej dawki.
Czyli nie miałby pan obiekcji, żeby zaszczepić się szczepionką firmy AstraZeneca?
Ja nie miałbym. No owszem, tutaj, że tak powiem, mogę tutaj niestety powiedzieć, że nie dane mi było zaszczepienie się preparatem AstraZeneca, bowiem akurat moja grupa została zaszczepiona preparatem Pfizera. Natomiast, tak jak powiedziałem, byłbym gotów zaszczepić się pierwszą dostępną szczepionką.
Może jeszcze tak zapytam. Bo Polacy nie chcą się też szczepić szczepionkami rosyjską, Sputnikiem i chińską. I tutaj też przepytałam dość gromno moich znajomych i odpowiedź była nie. I pytanie brzmi, czy to rzeczywiście jest powiedzmy oparte na jakimś przekonaniu, że te szczepionki są gorsze, czy tutaj profesor Gut wypowiadał się na przykład w ten sposób. Polacy mają rusofobię i złe doświadczenia z powodu kupców sprowadzających z Chin najgorsze produkty, w tym leki. Nie mają natomiast świadomości, jak dobrze są zabezpieczone wszystkie produkty związane ze szczepionkami. Czy zgadza się pan z profesorem Gutem, panie doktorze?
W dużej mierze tak. To znaczy, przyznam się, bezwzględnie należy podkreślić, że rosyjscy mikrobiolodzy należą do czołówki światowych badaczy. To nie są idioci. Instytut Gamalia to jest akurat bardzo znacząca placówka naukowa. W związku z tym ta szczepionka została, no, moim zdaniem, skonstruowana odpowiednio. Oczywiście Europejska Agencja Leków musi pochylić się dokładnie, czy chociażby był prawidłowy nadzór nad grupami badanymi z punktu widzenia, że tak powiem, europejskiego prawodawstwa. Natomiast pewnym, nazwijmy to, mankamentem może być to, co Rosjanie sami powiedzieli, że oni nie mają wystarczających mocy przerobowych, żeby zapewnić dostawy szczepionek dla wszystkich chętnych. W związku z tym sprzedali licencję na produkcję tejże szczepionki chociażby do Kazachstanu, Indii czy Chin. I tu jest zasadniczy problem. Ja w tę szczepionkę wierzę, natomiast nie bardzo ufam, powiedzmy sobie, kontroli jakości w rdzennych firmach czy kazachskich, czy chińskich, czy hinduskich. Wiadomo też, że jeżeli szczepionka byłaby zaakceptowana przez MIA, to Sputnik 5 byłby najprawdopodobniej produkowany na licencji przez firmy austriackie albo niemieckie. W związku z tym tu specjalnie bym się nie bał. Inna kwestia to jest niestety szczepionka chińska. Szczepionka chińska nie jest szczepionką wektorową, ona zawiera inaktywowanego chemicznie wirusa i też jest zasadniczy problem. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwieństwie do Rosjan Chińczycy nie opublikowali do końca wszystkich wyników badań klinicznych. I są dosyć duże rozbieżności w skuteczności tejże szczepionki. Chińczycy mówią, że jej skuteczność to jest w granicach 70 kilku procent. Z kolei badania na terenie Brazylii mówiły, że w granicach 50 kilku procent. Wystarczy zresztą akurat tutaj zaobserwować kilka innych rzeczy. Jaki jest spadek ilości nowych zakażeń, chociażby na terenie Izraela czy Wielkiej Brytanii, gdzie używane są wyłącznie szczepionki mRNA albo wektorowe, a jaki jest spadek nowych zakażeń na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które owszem szczepią powszechnie, natomiast szczepią chińską szczepionką inaktywowaną.
Jeśli chodzi o Sputnik, tutaj jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że również jeśli chodzi o te zabezpieczone wszystkie procedury, jak wspomniał profesor Gut, Sputnik został zarejestrowany jako pierwsza szczepionka na świecie już 11 sierpnia 2020 roku i zdarzyło się to przed wykonaniem niezbędnych badań, czyli tych badań klinicznych trzeciej fazy. One zostały wykonane dopiero w lutym 2021 roku i opublikowane w Lancecie, czyli no też ja bym miała duże wątpliwości, jeśli chodzi o dopatrzenie wszystkich procedur przez Rosjan. Nie tylko już chodzi o produkcję w różnych krajach. A jeśli chodzi o Austrię, wiem, że Sebastian Kurz początkowo rzeczywiście dogadywał się z Rosjanami i miał produkować tą szczepionkę Sputnik. Natomiast chyba z tego zrezygnował i ostatnio założył jakąś spółkę z Danią i będą rozmawiali z Izraelem. Także chyba jednak w kierunku szczepionek mRNA. Takie pytanie do ciebie, Czarek. Czy zaszczepiłbyś się Sputnikiem albo Koronawakiem, czyli tą chińską szczepionką?
Myślę, że miałbym podobne obawy, co pan doktor wskazał, że no, nie miałbym zaufania do produkcji szczepionek w Rosji czy w Chinach, czy preparatów leczniczych, nawet jeśli naukowcy tam może nie wątpię, że się znajdą i bardzo dobrzy. No to już sam proces produkcji i też no fakt pewnej takiej walki politycznej nawet, która jest zaangażowana w produkcję tej szczepionki, które tu rząd chiński czy nawet rosyjski próbuje tego używać, więc myślę, że to może bardzo wpłynąć na jakość tego, także no ja bym nie wolał nie brać.
No i to samo chyba też dotyczy tej chińskiej szczepionki, bo rzeczywiście, tak jak doktor wspomniał, deklaracje Chin, jeśli chodzi o skuteczność szczepionki, zupełnie nie pokryły się z tym, co zaobserwowali Brazylijczycy i ta skuteczność była wyraźnie niższa. Jeszcze takie pytanie może. Izrael, rzeczywiście państwo takie no, flagowe, jeśli chodzi o szczepienia, którzy zaszczepili tam chyba już powyżej 55% swoich obywateli. Izrael od początku nie szczepił dzieci, nie szczepił też młodszej, powiedzmy, części młodzieży, nie szczepił również ozdrowieńców. U nas natomiast eksperci na początku zalecali szczepienie również ozdrowieńców i to niezależnie od przedziału czasowego, od zachorowania. W tej chwili to się troszeczkę zmienia i już zaczynają być albo odstępy, albo propozycja jednej dawki. Czy rzeczywiście, panie doktorze, jest sens szczepić ozdrowieńców?
To znaczy tutaj tak, ad vocem. Izrael, znaczy nikt nie szczepi dzieci, ponieważ szczepionka żadna nie jest zarejestrowana dla pacjentów poniżej 16 roku życia. Natomiast w ostatnim czasie Izrael rozpoczął szczepienia młodzieży właśnie 16+, aby mogli jak najszybciej powrócić do matury i przystąpić do matury do szkół. Więc to jest wyjątek na skalę światową. Natomiast znowu, czy warto szczepić ozdrowieńców? Moim zdaniem tak. Dlaczego? Dlatego, że w większości przypadków, pamiętajmy o tym, że ozdrowieńcy przechodzili COVID-19 skąpo lub bezobjawowo. W takich przypadkach mówi się, że odporność pozakaźna jest stosunkowo krótka i na niższym poziomie. Jest tylko akurat w tym momencie kwestią, w jakim schemacie ozdrowieńców szczepić. Czy tak, jak mówią akurat w tej chwili niektóre prace kanadyjskie czy amerykańskie, że im wystarczy jedna dawka szczepionki, czy w konwencjonalnym schemacie dwudawkowym?
Może jeszcze dopytam, czy te związane ze szczepieniem AstraZeneca wśród nauczycieli skutki uboczne rzeczywiście czasami wyraźnie bardziej intensywne niż po szczepionce Pfizer czy Moderna, mogły być spowodowane tym, że szczepiono ozdrowieńców, tak samo jak zresztą w grupie zero wśród lekarzy. I czy rzeczywiście nie byłoby sensowne badania serologiczne przed zaszczepieniem?
Nie, żadne rekomendacje nie wskazują na konieczność badań serologicznych przed szczepieniem. Należy wziąć pod uwagę, że zresztą większość tych testów serologiczna ma umiarkowane wartości predykcyjne i nie jest zalecana przez żadną ze światowych organizacji do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2. Natomiast również mechanizm działania szczepionki wektorowej w żaden sposób tutaj nie wpłynąłby na to, czy ktoś jest ozdrowieńcem, czy też nie.
Czyli nie kojarzy doktor, ani nie wiąże tych skutków ubocznych z byciem ozdrowieńcem i powiedzmy szczepieniem się miesiąc po przechorowaniu COVID?
Nie.
Mam tutaj pytanie od Wicki, Elżbieta z Siwek. Kiedy będzie dostępna polska szczepionka i czy środowiska medyczne są zainteresowane tą szczepionką? Czy jest z ich strony jakiś nacisk na rząd, aby przyspieszył produkcję tych szczepionek?
Przede wszystkim nie wiadomo kiedy i czy w ogóle będzie jakakolwiek polska szczepionka i to przeciwko SARS-CoV-2. I tutaj należy wyraźnie powiedzieć, co rozumiemy pod hasłem polska szczepionka. Czy to ma być szczepionka, która będzie konfekcjonowana w Polsce, czy to będzie akurat szczepionka, która została opracowana w Polsce. Bo jeżeli mówimy o szczepionce, która miała być w Polsce opracowana, to nawet przy najlepszych założeniach i najbardziej sprzyjających wiatrach, proszę zobaczyć, że od momentu rozpoczęcia badań klinicznych do momentu wprowadzenia takiej szczepionki na rynek musi upłynąć kilka miesięcy, a właściwie kilkanaście. W związku z tym, jeżeli nawet w tej chwili zostałaby właśnie wprowadzony jakiś preparat do badań klinicznych, to najprawdopodobniej szczepionka mogłaby się znaleźć, jeżeli wszystko by się udało, na początku przyszłego roku. Oczywiście, że jesteśmy zainteresowani każdą dobrą i skuteczną szczepionką. To też nie jest kwestia tego, że w Polsce nie ma stosownych naukowców. Są. Tylko akurat jest przede wszystkim kwestia bardzo, bardzo, bardzo prozaiczna. Nakłady na naukę w Polsce są tak niskie, że będzie bardzo, bardzo trudno opracować i wdrożyć taką szczepionkę do produkcji.
Czyli to byłby raczej dłuższy okres czasu, ale wydaje mi się, że nawet gdyby to był odstęp kilkumiesięczny, czy nawet troszkę dłuższy, to jednak ta szczepionka będzie nadal przydatna, bo po pierwsze dostawy się opóźniają. Wiadomo, że zapotrzebowanie na szczepionkę na świecie jest znacznie wyższe niż wydolność produkcyjna firm, które produkują. A zatem czy jest jakiś nacisk, powiedzmy, ze środowisk medycznych na rząd, czy powiedzmy zainteresowanie firm prywatnych?
Czy jest zainteresowanie firm prywatnych? Nie wiem. Ja mogę pani redaktor powiedzieć akurat w tym momencie o dwóch rzeczach. Pierwsza, bardzo, bardzo istotna. Koszt wprowadzenia na rynek preparatu szczepionkowego, opracowania i wprowadzenia na rynek preparatu szczepionkowego, to jest mniej więcej od 200 do 700 milionów dolarów. Wybudowanie stosownej fabryki będzie z kolei akurat w tym momencie oscylowało w granicach kilku miliardów złotych. Jest pytanie tylko akurat w tym momencie, kogo i kiedy będzie na to stać.
Pytanie od kolejnego widza. Czy trzeba zrobić test na COVID przed szczepieniem?
Nie, nie trzeba. Nie ma żadnych takich zaleceń.
To w takim razie, kiedy zgłosić się do lekarza, jeśli mamy, no właśnie nie wiadomo, skutki poszczepienne, przedłużające się, powiedzmy, objawy rzekomo grypowe powyżej 3 dni? Czy to już jest podstawa do zgłoszenia się do lekarza, do zrobienia testu?
Jeżeli akurat mamy objawy, które trwają dłużej niż 3 dni, tak, powinniśmy zasięgnąć porady lekarskiej.
I kolejne pytanie. Markownik. Na duńskiej stronie Ministerstwa Zdrowia jest szereg przeciwwskazań. W przypadku ich występowania szczepienia są niedozwolone. W Polsce te same szczepionki, 0 przeciwwskazań. Czy jakoś doktor to skomentuje?
Akurat tak, żeby pan Markownik dokładnie przeczytał HPR szczepionki, bo to jest wymienione wyraźnie, jakie są przeciwwskazania do szczepienia. Jest akurat wyraźnie wymieniona chociażby gorączka, czy też ostra choroba infekcyjna.
To może w takim razie ostatnie pytanie. Tempo szczepień w Polsce jest stosunkowo niezłe. Jesteśmy pod tym względem jednym z lepiej uplasowanych krajów w Unii Europejskiej. I czy w związku z tym te prognozy rządu, że do końca wakacji uda się wyszczepić 60-70% osób dorosłych, czyli uzyskać tą taką narodową odporność, uważa pan za zasadne, czy raczej będzie z tym problem? Tak pana zdanie.
Przykro mi, ale akurat wszystkie dane liczbowe tego typu uważam za futurologię i wróżenie z fusów, także trudno mi to jednoznacznie skomentować. Nie jestem, ja w swojej opinii nie jestem zwolennikiem tezy, że narodowy program szczepień funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinien.
A z pana doktora opinii, czy okres wakacyjny będzie okresem, gdzie raczej spowolni proces szczepienia i cały ten narodowy program szczepień, czy raczej wtedy nadrobimy?
Cóż, tu będzie zależało to od dwóch rzeczy. Będzie zależało to od strony rządowej, czyli jak zorganizuje ten program, narodowy program szczepień, jakie będą rzeczywiste dostawy szczepionek, oraz również od strony społeczeństwa, to znaczy jaki odsetek społeczeństwa będzie chciał się faktycznie zaszczepić.
I już ostatnie pytanie zapytam tak, przeglądając dane dotyczące szczepionki Pfizer, szczepionki AstraZeneca, no widać, że z reguły jest dość dobrze, wychodzi ona w Wielkiej Brytanii, no to jest miejsce produkcji tej szczepionki, natomiast w Unii Europejskiej ma i negatywne opinie, i ilość skutków ubocznych większa. Czy jest możliwość, że jakby Unia Europejska feruje szczepionkę Pfizer, natomiast ponieważ jesteśmy po Brexicie, znaczy my, Wielka Brytania, że w związku z tym ta szczepionka jakoś jest tłumiona na zasadzie jakiejś takiej gry między firmami?
Tego nie wiem, natomiast na pewno większość społeczeństwa woli preparat, który ma przynajmniej zadeklarowaną skuteczność na poziomie 90-kilku procent, niż preparat, który ma skuteczność, która oscyluje pomiędzy 60-85%. To jest rzecz normalna i tego typu głosy, powiedzmy sobie odzew społeczny, będzie wpływał na postrzeganie preparatów szczepionkowych we wszystkich państwach.
Jeszcze ostatnie pytanie. Te szczepionki 3, które obecnie są dostępne, czyli Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Jeśli chodzi o ich skuteczność, o ich bezpieczeństwo, którą by pan wybrał z tej trójki i dlaczego?
Pierwszą dostępną, dlatego że akurat lepiej jest mieć jakąkolwiek protekcję, niż nie mieć jej w ogóle.
Bardzo dziękuję panie doktorze za udział w naszym programie i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni wywiad z udziałem pana doktora. Serdecznie dziękuję za udział.
Dużo zdrowia dla wszystkich państwa.
Do widzenia, a my sobie jeszcze porozmawiamy na temat, czego ta pandemia nas nauczyła, bo 4 marca 2020 roku, była to również środa, ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej poinformował o pierwszym oficjalnym przypadku koronawirusa w Polsce. Od tego czasu minął rok. No to jest już troszeczkę doświadczeń. I zapytam ciebie, Czarku, jak myślisz, czego nauczyło to rządzących? Czy są lepiej przygotowani do trzeciej fali epidemii w porównaniu z pierwszą, drugą?
Rządzących, czy czegoś nauczyło? Wydaje mi się, że troszkę, ale niewiele. Wydaje mi się, że teraz trochę z większym wyprzedzeniem przynajmniej informują o tym, co zamierzają zrobić, o tych obostrzeniach. No jeszcze w listopadzie dowiedzieliśmy się praktycznie z godziny na godzinę o zamknięciu cmentarzy. No teraz to raczej tak z tygodniowym wyprzedzeniem mamy jakąś informację. No to jest to jakaś tam nauka, chociaż niektóre zmiany nadal może zaskakują, ale powiedzmy, może nie wszystkie tak dotykają całego społeczeństwa. Także raczej się troszkę starają z wyprzedzeniem informować. Wydaje mi się, że trochę bardziej już powiedzmy minister Niedzielski czy ktokolwiek tam podejmuje decyzję w tym czasie, kiedy on jest ministrem, reagował na to, co społeczeństwo czy lekarze mówią, że kiedy były pewne pomysły bardzo krytykowane, no to się jednak z nich wycofywali. U poprzedniego ministra Szumowskiego tego nie widziałem, raczej już taką całkowitą, no zrobimy tak i już. I poza tym nie widzę tak za wiele nauki, chociaż można by wyciągnąć bardzo dużo ciekawych wniosków i ze strony rządzących, no ze strony społeczeństwa oczywiście też, ale no w praktyce na razie ich no nie widzę jakiejś tu albo chęci wyciągania wniosków, albo może jakieś są inne cele niż my byśmy chcieli.
No, mi się tutaj przypomniało, że ostatnie obostrzenia, rozporządzenie, czy ogłoszenie tego rozporządzenia weszło 3,5 godziny przed no, wejściem w życie obostrzeń, więc czasami czasowo to nie wygląda dużo lepiej.
Czego? Znaczy na przykład no teraz o zamykaniu tam Warmii i Mazur czy lockdownie w Pomorskiem, no było z wyprzedzeniem, tak? On ma tam obowiązywać od 13, zdaje się, do 20. To też w ogóle ciekawa koncepcja, żeby nauczanie na przykład hybrydowe, które jest, gdzie uczniowie mają się zmieniać co tydzień, grupy uczniów wprowadzać na tydzień. To taka ciekawostka też, no ale no powiedzmy było jakieś wyprzedzenie. Ale no, są też takie zaskakujące, tak jak ten teraz był komunikat o ograniczeniu planowych zabiegów, no to też był dość zaskakujący.
A czego twoim zdaniem ten rok pandemii nauczył Polaków albo nie nauczył?
Wiem, czego mógł nauczyć. Na pewno mógł nauczyć, żeby dbać o siebie przede wszystkim, że no, rząd o ciebie tak nie zadba, jak ty sam o siebie, że tu no, rząd ma, może mieć przynajmniej, akurat ten, jak widać, miał trochę inne cele niż społeczeństwo. Nie ufać, no pierwsza rzecz, no co i rząd, i społeczeństwo powinno się nauczyć, to nie ufać komunistom w Chinach i w Światowej Organizacji Zdrowia, no to już można by wiedzieć. Podobnie no, zaufanie do Unii Europejskiej mogłoby być dużo bardziej ograniczone, bo polegamy właśnie na Unii w tym zdobywaniu szczepionek i okazało się, że jesteśmy daleko za krajami, które w tej Unii nie są, a ponoć to Unia miała być taka silna w negocjacjach i tak dalej. Także no pewne rzeczy trzeba po prostu zrobić u siebie, trzeba mieć je w kraju, trzeba takie podstawowe rzeczy móc produkować w kraju, jak lekarstwa, jak środki bezpieczeństwa, żeby ich nie musieć sprowadzać z drugiego końca świata, kiedy ich nie ma nagle, także czy kiedy są nagle potrzebne w dużej ilości. Tego moglibyśmy się tych wszystkich rzeczy na przykład nauczyć od Tajwanu, który choć jest trochę mniejszy i teoretycznie słabszy od całej Unii Europejskiej, no to radzi sobie z tym wszystkim dużo lepiej. Na samym początku mogliśmy się nauczyć, że na przykład trzeba mieć trochę zapasów w domu, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że trzeba będzie posiedzieć i nie móc wychodzić. No, a tu minister Dworczyk się z tego wyśmiewał, choć to dość oczywiste. Także no, widać, że jeśli przedstawiciel tego rządu w tak podstawowej sprawie się zachowuje absurdalnie, to co dopiero w rządzeniu całym państwem. To niestety smutna sprawa, także tu na pewno tego mogliśmy się nauczyć, że przynajmniej w podstawowych rzeczach musimy móc polegać tu na tym, co mamy tutaj, a nie liczyć tylko, że przyjdzie gdzieś pomoc z zagranicy, co można rozciągnąć też na inne sfery życia, nie tylko zdrowie.
No tak, to poleganie na własnym społeczeństwie, własnym państwie byłoby dobrym wyjściem, zwłaszcza, że przecież nie mamy ludzi mniej kreatywnych niż w innych krajach, a i polski projekt szczepionki, i mamy polskie nanomaseczki. Wiele osób naprawdę starało się w tej epidemii pomóc. Również dr Bodnar, który zaczął, rozgłosił troszeczkę to, że amantadyna może być naprawdę skuteczna w zapobieganiu powikłaniom COVID i w leczeniu COVID. Może poproszę teraz o fragment wywiadu z doktorem Bodnarem, który gościł na antenie naszej telewizji. Poproszę.
Moje pytanie pierwsze też będzie się odnosiło do wypowiedzi Krzysztofa Simona, profesora, który straszy w mediach, że amantadyna powoduje uszkodzenia narządowe, a również, że wywołuje szybkie mutacje i, jak konkluduje profesor, nie wolno więc takich rzeczy stosować. Moje pytanie do pana doktora brzmi, skąd taka propaganda nieskuteczności amantadyny, którą wiele ośrodków i polskich, i zagranicznych uważa za lek, który posiada potencjał w leczeniu COVID?
Nie mamy uszkodzeń narządowych czy komórkowych. Takich do dzisiaj nie ma, proszę państwa. Więc nie wiem, skąd następne pytanie. Pan profesor Simon doszedł o nieskuteczności amantadyny. Na jakiej podstawie? On inaczej. Ja rzuciłem hasło, więc ja uważam, że z profesora takiej rangi, gdzie tak się wypowiada, oczywiście z taką wiedzą się popisuje przykładowo, powinien mi wręcz udowodnić, że ono nie działa. Nie czytając niczego, nie czytając nawet dynamiki leku ani działania, cytuję, że jest nieskuteczna. Pytam się, na jakiej podstawie? Dobrze, okej. Okay. Ja się mogę mylić, leczę dobrym schową imantydyną, widzę efekty bardzo dobre. Natomiast pan profesor nie ma ani dobrego słowa, ani wiedzy żadnej, żeby negować amantydynę.
To zadam ci jeszcze, Czarku, pytanie dla ciebie osobiście. Czego ten rok pandemii ciebie nauczył?
Na pewno pokazał wyraźnie, że trzeba mieć dobrych przyjaciół, żeby przetrwać. Szczególnie w kryzysie to się objawia, bo może na co dzień, jak jest wygodnie, to i wszystko jest i nie ma problemów, to tego aż tak nie widać, ale w kryzysie się takie rzeczy objawiają, że człowiek tak sam nie przetrwa. O ile wcześniej mówiłem, że trzeba dbać, mówię, jako kraj, czy jako nawet indywidualnie dbać o swoje podstawowe potrzeby, nie zdawać się na zagranicę i tak dalej, to jednak każdy potrzebuje do pewnego stopnia pomocy. Nikt sobie sam całkowicie nie poradzi. Także jak ktoś zachoruje, to wiadomo, że potrzebuje pomocy. Jak ktoś jest pójdzie na kwarantannę na 3 tygodnie, to wiadomo, że potrzebuje, żeby mu coś dowieść, sprawdzić, czy tam mu się nie pogarsza i tak dalej, więc to się uwidacznia już na takim podstawowym poziomie. Myślę, że to jest jedna nauka z tego. A druga, że przypomnienie, że ostatecznie i tak musimy polegać na Bogu, na tym, tak, na Jego opiece. Choroba, czy dla tych, którzy nie chorują, ale tylko to obserwują, ale to jest jednak jakieś przypomnienie. Że o tym, że ostatecznie to jednak od Boga zależy nasz los i od tego, jakie mamy relacje z Nim. I przypomina o śmierci, o tym, że tutaj żyjemy chwilę, owszem, ale potem mamy jakąś wieczność spędzić gdzieś. I tu może mam nadzieję, że wiele osób w tej sytuacji zaczęło jakby, może skłoniło to do zadbania właśnie o tę sferę, nie o te kilkadziesiąt lat tu na Ziemi, ale o tę wieczność później, gdzie ją się spędzi. A to ja zapytam w takim razie ciebie, co ciebie nauczyła ten rok?
No myślę, że będzie to dość podobna odpowiedź do twojej. Nauczyła mnie, jak ważna, zwłaszcza w trudnych czasach, jest osobista, żywa relacja z Bogiem, ale również jak ważni są ludzie i dobre relacje z nimi. I jeśli te relacje nie są dobre, to taką nauczką z tego okresu jest, że to, co można poprawić, żeby poprawić. Sprawdziło mnie w tym sensie, że upewniło, chociaż już wcześniej byłam pewna, że dobrze wybrałam zawód, że rzeczywiście bycie lekarzem sprawia mi radość i czuję się potrzebna, więc to był też taki pod tym względem, mogę powiedzieć, dobry rok, mimo że to jest trudny czas. A jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, z takich pozytywnych rzeczy, ale też z medycznego punktu widzenia, to chyba najbardziej podkreśliłabym zmianę w nastawieniu do szczepień, pewien wzrost zaufania do szczepień, bo w 2018 roku, jeśli chodzi o poparcie w społeczeństwie dla szczepień, byliśmy gdzieś tam na końcu, jeśli chodzi o Unię Europejską. To było 37% populacji w takich badaniach statystycznych. Nie wiem, jak bardzo one są miarodajne. Natomiast wiosną 2020 roku było to 55%, czyli jesteśmy powyżej średniej w Unii Europejskiej. Obecnie chyba nawet jeszcze trochę wyżej. W jakiś sposób, bo rozumiem, że część osób może mieć różne zdanie na ten temat, przekłada się to na ten narodowy program szczepień, bo rzeczywiście kraje, które mają gorsze nastawienie do szczepionek, na przykład Francja, mają też większe problemy, a no widać po takich krajach jak chociażby Izrael, jak Wielka Brytania, że jednak tam, gdzie sprawnie przebiega ten proces szczepień, rzeczywiście widać wygaszanie tej trzeciej fali epidemii i tego samego życzyłabym sobie w Polsce. Nie mówię, że koniecznie tylko dzięki szczepionkom, bo oczywiście też dzięki naszym odpowiedzialnym zachowaniom, jeśli się uda, to również dzięki lekom, które znajdziemy. Także tutaj chyba, jeśli chodzi o taki społeczny efekt pandemii, jako lekarz bym to podkreśliła, ale podkreśliłabym jeszcze jedno. I tutaj nie tyle do Polaków, co do lekarzy właśnie i do decydentów. Jak ważne jest rzetelne informowanie o szczepionkach, o ich bezpieczeństwie, o skutkach ubocznych, o wszelkie rzetelne informacje, dlatego że no, lekarze na temat szczepionki Pfizer, Moderna, AstraZeneca mają znacznie większą wiedzę na ich temat niż na temat szczepień z kalendarza szczepień i to jest smutna prawda. Te szczepionki, oni również musieli być zaszczepieni, więc wiedzę zdobyli rzeczywiście większą. Dobrze by było, żeby lekarze byli lepiej przygotowani do rozmowy z pacjentami na temat szczepionek, na temat zasadności ich stosowania, na temat ich bezpieczeństwa, na temat ich skuteczności. I też takie spostrzeżenie jeszcze, że patrząc po tym narodowym programie szczepień, który całkiem nieźle, jeśli w ogóle coś nieźle nam idzie, to właśnie to, że dobrowolność nie musi oznaczać fiaska szczepień, więc może również to warto rozważyć.
Jeśli chodzi o informacje o szczepionkach, to generalnie pandemia pokazała bardzo, czy wylekła na wierzch bardziej te mechanizmy dezinformacyjne, przeróżne, jakie są stosowane i jak ważne jest no, jednak przekazywanie informacji rzetelnej, sprawdzonej i jeszcze podanie jej tak, żeby była no, wiarygodna dla tych, którzy już się spotkali z jakąś dezinformacją, która naprawdę na przeróżnych płaszczyznach działa, na przeróżne na przeróżne sposoby, często no, nie tak łatwe może do wykrycia i dodatkowo mające no, tę przewagę, że jak się wymyśla kłamstwo, to można to zrobić szybko i jest się pierwszym, który dociera do kogoś z dezinformacją, a potem jak się chce to odwrócić, to już jest trudniej. I naprawdę no, widzę, jak wielu ludzi faktycznie zostało no, dotkniętych tymi informacjami, które tymi jakimiś doniesieniami czy fałszywymi, czy przekręconymi, czy wyolbrzymionymi, czy zaniżonymi. I no, potem już trudno ich przekonać do tego, co jest prawdą, czy żeby jakoś spojrzeli na to krytycznie. No a to ma wpływ potem na cały ten rozwój no, sytuacji już w praktyce. Także tu na pewno to pokazuje to mocno i no, tu też trzeba dość sporej pracy. Tu też, no, jeśli już mówiliśmy o rządzie, to też myślę, że polityka informacyjna rządu polskiego bardzo pozostawia wiele do życzenia. Była niespójna, nie reaguje rząd na te dezinformacje szybko, czy często wcale to się rozpowszechnia. Potem jest z tego problem. No, w pewnym stopniu też między innymi dlatego myślę, że rząd no, na różnych etapach pandemii miał inne cele niż społeczeństwo by chciało, więc też z rządu wychodziła dezinformacja, więc potem no, nawet jeśli by chciał już informować faktycznie, to no, stał się niewiarygodny. Także tu na tych wszystkich płaszczyznach dużo by trzeba zrobić, żeby do dobrego poziomu dojść.
No tak, i rzeczywiście ta polityka informacyjna rządu była słaba, no a jako lekarz mogę powiedzieć, że rząd praktycznie nie słuchał i nie słucha lekarzy praktyków. Tak zastanawiałam się nad tym, czego nauczył się rząd, oczywiście w mojej opinii, jak powiedział dr Dzieciątkowski, jeśli rząd powinien się na ten sam temat sam wypowiedzieć, więc jeśli ktoś z rządzących chciałby wziąć udział w programie w telewizji Idź Pod Prąd, to zapraszamy. Ale tak sobie myślałam, że trudne czasy są takim okresem próby i sprawdzania, co człowiek jest wart, do czego się nadaje, czyli czy ma odpowiednie kwalifikacje, czy ma kompetencje, czy ma kręgosłup moralny. Czy nie ma? I taki okres trudny może być dla rządu dzięki temu okresowi próby albo czymś dobrym, albo czymś złym, bo mogli zdobyć rzeczywiście mocne zaufanie narodu, mogli je też zaprzepaścić. W mojej opinii lekarskiej najczęściej jednak lekceważyli społeczeństwo, na pewno lekceważyli lekarzy. Myślę, że również przedsiębiorców, bo otwieranie na tydzień czegoś to nie jest żadna strategia i mówienie o strategii tutaj to jest nawet śmieszne. Nawet sama definicja strategii to jest planowanie długoterminowe, gdzie tutaj długoterminowe to się ograniczało do najbliższego tygodnia lub dwóch. Z takich czysto medycznych ostatnie może, to jest z takich porażek, to jest zezwolenie ministra Niedzielskiego na zatrudnianie w Polsce lekarzy spoza Unii Europejskiej bez odpowiedniej weryfikacji ich kwalifikacji i bez wymogu znajomości języka polskiego. Czyli tak naprawdę minister zdrowia potraktował lekarzy własnych o wiele gorzej niż potencjalnych lekarzy czy paralekarzy spoza Unii Europejskiej. Nie znam innego kraju, gdzie taka rzecz miałaby miejsce. No i druga decyzja, nie odległa w czasie teraz. Na czas pandemii wyłączył szpitale. Jest decyzja ministra Niedzielskiego i Narodowego Funduszu Zdrowia, że wszelkie planowane zabiegi, na które pacjenci już czekali długo, planowane zabiegi ortopedyczne na jamie brzusznej, kardiologiczne są w tej chwili decyzją ministra Niedzielskiego wstrzymane. Czyli jedną decyzją arbitralną minister Niedzielski zatrzymał szpitale. To ja mam takie pytanie, co z jego flagowym, centralizacyjnym zresztą pomysłem szpitali tymczasowych? 11 szpitali tymczasowych, na które poszły ogromne nasze wszystkich publiczne pieniądze, gdzie nie wiem, jacyś pojedynczy pacjenci leżą. Czy nie można było, wiedząc, że ta trzecia fala przyjdzie, no bo to nie trzeba być prorokiem, żeby było, można było to przewidzieć. Dlaczego nic nie zrobiono z tymi szpitalami, a zamknięto w tej chwili przed pacjentami szpitale, co przełoży się, no to jest tragiczna w konsekwencjach decyzja, dlatego że no, potencjalnie przełoży się naprawdę na zgony wielu, wielu pacjentów, bo nie każdy może czekać i nawet z tych, które teraz są planowane, na przykład zabiegi kardiologiczne, one za tydzień mogą już nie być planowane, mogą być ostre. I czy ten pacjent zostanie przyjęty?
Czy to trochę obronię rząd, bo jednak uruchamiają te szpitale tymczasowe i nawet tam Szpital Narodowy ponoć już jest zapełniony. Przynajmniej te miejsca, które były przygotowane do niedawna i tam kilkanaście innych było uruchamiane. Także no coś tam się dzieje. Może trochę... Powiedziałbym, że z opóźnieniem, bo tego wzrostu można się było spodziewać, że może, ale z innej strony, no jeśli wstrzymujemy na przykład tam zabiegi dotyczące tam usuwania nerek na przykład, czy coś takiego, to nie wiem, jaki to ma związek z miejscami na koronawirusa, no bo to nie jest chyba oddział, na którym będą leżeć ludzie zakażeni koronawirusem czy chorzy na COVID, więc tu to mnie też dziwi, że się wstrzymuje zabiegi całkiem na innych oddziałach. Rozumiem tam oddział chorób płuc czy coś takiego, ale no może nie wszystkie, no chyba nie zamierzamy przekierowywać wszystkich specjalistów z innych dziedzin nagle do COVID-u.
No minister wycofywał się już z niektórych swoich pomysłów. Mam szczerą nadzieję, że wycofa się z tego, tak samo jak jestem przekonana, że lekarze nie odpuszczą, jeśli chodzi o tą kwestię dotyczącą zupełnie innych standardów w zatrudnianiu lekarzy spoza Unii Europejskiej. No generalnie...
Oczywiście minister zastrzega, że tu zawsze decyzja, bo zostaje lekarzowi, musi uwzględnić, jakie są tam plan leczenia i tak dalej. Także oczywiście te onkologiczne nie zostały wstrzymane. Także no tu lekarz ma ostatecznie zdecydować. Pytanie, jak co zdecyduje NFZ w kwestii potem jeszcze zapłacenia za to, to jest inna
sprawa. O to jest pytanie. No, opór środowiska medycznego czy strajk środowiska medycznego jest raczej rzeczą, której należy się spodziewać. Czy minister zdrowia będzie chciał rozmawiać, czy uniknie jakoś tego? Trudno mi powiedzieć. Przypomnę jeszcze, że premier Morawiecki swego czasu uciekł przed rolnikami, a ostatnio prezydent Duda bodajże uciekał...
Przed góralami.
Nie chciał rozmawiać z góralami, przedsiębiorcami. To na zakończenie chciałabym jeszcze taką dedykację. Zacytuję ostatnią zwrotkę ballady o trzęsących się portkach Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, naszego klasyka. Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom wyrastają skrzydła. Natomiast trzęsą się portki pentakom. Dziękuję Czarek za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również Państwu. Małgorzata Kubicka-Frączek. Do zobaczenia.
Pandemia chińskiego wirusa uświadamia nam wszystkim, że zawody medyczne to nie tylko sposób na życie, zarabianie pieniędzy czy aktywność zawodowa. To służba i misja.
Wiemy, że dziś jesteście przemęczeni, sfrustrowani złym zarządzaniem służbą zdrowia, przerażeni głupotą części Polaków, którzy beztrosko lekceważą zasady dystansu społecznego. Boicie się o swoje zdrowie i życie.
Jednak chcemy, żebyście wiedzieli, że duża część Polaków jest Wam ogromnie wdzięczna za to, co robicie, szczególnie teraz, gdy pandemia się rozpędza.
Gorąco też pragniemy, byście w tych trudnych czasach skierowali swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi. Nie temu namalowanemu czy wyrzeźbionemu w kościółkach, ale temu prawdziwemu, który 2000 lat temu umarł na krzyżu Golgoty, trzeciego dnia zmartwychwstał i teraz żyje i chce dać życie wieczne każdemu z Was.
medycy. Dziękujemy Wam, że ratujecie nasze zdrowie i życie.
Wielu katolików żyje pogańską łudą sądu, w którym Bóg weźmie taką wagę, jak w aptece, taką szalkową, na jednej szali na tym sądzie ostatecznym postawi ich dobre uczynki, a na drugiej złe. No i większość katolików, którzy tak myślą, mają nadzieję, że te dobre uczynki przeważą te złe i za jako nagrodę za te dobre uczynki, które tak przeważyły ich złe uczynki, pójdą do nieba. Tam gdzieś troszeczkę w czyśćcu się oczyszczą, ale ogólnie niebo ich czeka. Jeśli skonfrontować to z tym, co mamy w Biblii, z tym, co zrobił Jezus Chrystus, to jest prosta droga, highway, ale nie do nieba. To jest prosta droga do piekła. Wiara w to, że za swoje uczynki znajdziesz się w niebie, jest oszustwem diabelskim, które prowadzi cię prostą drogą do piekła. Bo jeśli ty sam potrafisz zasłużyć na swoje zbawienie, to powiedz mi, po co Chrystus umarł? Otwórz sobie opis sądu, właśnie sądu z uczynków. Jest taki sąd w Biblii opisany, to jest 20 rozdział Apokalipsy, wersety od 11 do 15. Tam Jezus siada na tronie i otwarte są księgi. Wszyscy ludzie, których imiona nie były zapisane w Księdze Żywota, czyli którzy nie uwierzyli w Jezusa, stają przed tym tronem. Księgi zostają otwarte, ich uczynki zostają odczytane. I każdy, którego imię nie jest w drugiej księdze, w księdze życia baranka, zostaje wtrącony do jeziora ognistego. Jezus umarł za ciebie, abyś ratunek przyjął od Niego w prezencie. Nie zasługujesz na zbawienie, bo inaczej Chrystus nie musiałby cierpieć na krzyżu Golgoty.
Marca 1992 roku we Frankfurcie nad Menem policja niemiecka aresztowała delegację zakładów mechanicznych Łucznik, która przybyła, aby negocjować realizację kontraktu na dostawę 40 tysięcy karabinków AKMS na Filipiny. Kontrakt ten zakłady Łucznik podpisały z obywatelami amerykańskimi Ronaldem Hendronem i Stanleyem Kinmanem, którzy przedstawili się jako reprezentanci firmy Arms Corp. działającej na zlecenie rządu filipińskiego. Jak okazało się później, Ronald Hendron zdobył druki od przekupionego urzędnika ambasady filipińskiej, sfałszował pełnomocnictwa. Potem prawdopodobnie został zdemaskowany przez amerykańskie służby i poszedł z nimi na współpracę, wystawiając Polaków. Aresztowany został zastępca dyrektora zakładów Łucznik, inżynier Rajmund Szwonder oraz Zbigniew Grabowski, Jerzy Napiórkowski, Wojciech Barański, Jerzy Brzostek i Jan Górecki. Nie aresztowano oficerów Wojskowych Służb Informacyjnych Tadeusza Koperwasa i Zbigniewa Tarki oraz delegacji rosyjskiej, która negocjowała dostawy granatników RPG i samolotów MiG-29. Pięciu Polaków wydano władzom Stanów Zjednoczonych i oskarżono o złamanie embarga na dostawę broni do Iraku. Proces ich odbył się w Nowym Jorku wiosną 1993 roku. Wszyscy zostali uniewinnieni. Rajmund Szwonder został osądzony w Niemczech za nielegalne udostępnienie 4 pistoletów jako próbki produkcji. Został skazany na wyrok w zawieszeniu i zwolniony. Rząd Polski w sprawie aresztowanych Polaków praktycznie nie interweniował. Zakłady Łucznik znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej i tak miało pozostać przez wiele lat.